czas na porady ekologa. Bardzo serdecznie witamy na naszej antenie pana Mariana Szymkiewicza, kierownika Muzeum Przyrody, oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Szczęść Boże, panie Marianie.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie.
Kłaniamy się pięknie i kolejna doza, taka dawka naszych wiadomości umacniających naszą wiedzę o przyrodzie, w której żyjemy. Dzisiaj tematem naszego spotkania jest kruk, gatunek wczesnowiosenny. Co to za ptak, czym się wyróżnia spośród innych ptaków, zwłaszcza krewniaków z rodziny krukowatych, ponieważ kiedy mówimy kruk, mamy na myśli, że jest ich więcej. To jest, są różne gatunki.
Tak, kruk jest największym spośród krukowatych, nie tylko Polski, ale i świata, i jednocześnie jest największym ptakiem śpiewającym. Tak można by też to określić.
Czyli nie tylko to... słowiki śpiewają pięknie, ale też i kruki.
Tak, kruki, wrony, ale i śpiew słyszymy dość rzadko. Jest on troszkę inny niż naszych typowych śpiewających. Śpiewa też sroka. Tak cichutko, z bliskiej odległości można czasem usłyszeć takie właśnie głosy, które po prostu nazywamy śpiewem, ale to zupełnie inny śpiew niż ten klasyczny słowika, kosa.
No właśnie, ja sam nie mogę sobie wyobrazić, w jaki sposób kruk może tutaj koncerty dawać.
Tak. Kruk jest dużym ptakiem. To jest największy z naszych przedstawicieli naszej rodziny krukowatych, tak jak powiedziałem, na świecie również. Jest to ptak o długości ciała od około 65 cm, o rozpiętości skrzydeł od 120 do 150 cm i masie ciała od kilograma 100 do nawet 1,5 kg, także jest to prawdziwy olbrzym. Wyróżnia się czarnym ubarwieniem z metalicznym połyskiem i przede wszystkim potężnym takim garbatym dziobem. Pod dziobem widoczne są pióra, które tworzą taką rodzaj takiej brody. W locie widoczne są ostro zakończone skrzydła i klinowaty ogon. Dziób i kończyny są też barwy czarnej, także tu dominuje barwa czarna. Jest od naszych innych krukowatych, jest przede wszystkim dwa razy większy od wrony siwej, od gawrona, z którym może być niekiedy przez osoby niewprawione w obserwacjach ptaków, czy nie potrafiące jeszcze rozpoznawać dokładnie, często są mylone. Kruki, czasem właśnie stado gawronów powszechnie się nazywa również krukami. Także kruk jest tym gatunkiem największym. No, nie spotkamy go w samym mieście, natomiast występuje już obecnie także na obrzeżach miast. Kruk jest wspaniałym lotnikiem. Gatunkiem, który bardzo chętnie wykorzystuje termikę, ogrzane powietrze, krąży na dużych wysokościach. Czasem usłyszymy tylko głos, często ptaka trudno zobaczyć. I właśnie teraz mamy taki okres, dlaczego mówimy o kruku. Mamy już pierwszy tydzień lutego się kończy. Kruk jest jednym z naszych pierwszych ptaków, jeśli chodzi o wróblowe, z rzędu wróblowych, który jeden z pierwszych, który przystępuje do lęgów obok krzyżodzioba, a w styczniu i w lutym, zwłaszcza podczas takiej pogody, jaka jest dzisiaj, przynajmniej tu na Pojezierzu Mazurskim, mamy dzisiaj słońce, więc na pewno w swoich rewirach kruki dziś odbywają loty godowe, pełne takiej akrobacji, krążą, spadają w dół, unoszą się z powrotem. Także jest to ptak, który dość często się odzywa. Wyróżniono około 80 różnych głosów. Najbardziej powszechne to jest takie gardłowe właśnie kruk, kruk, kruk.
No właśnie, ja też sobie tak zawsze kojarzę. Trudno mi sobie wyobrazić, że to jest śpiew, jak tu pan nam dzisiaj mówi, nie?
No to jest głos. Jeśli chodzi o śpiew, no to jak już powiedziałem, jak w przypadku wrony i sroki, tylko z bliskiej odległości seria takich różnorodnych dźwięków. Normalnie poza ornitologami czy też osobami, które się tym gatunkiem zajmują, tego śpiewu nie usłyszymy, natomiast usłyszymy z daleka te głosy, które ptaki wydają w locie, często się gonią nawzajem. czy stado przelatuje, w zależności też od sytuacji, gdy kruki informują o wykrytej na przykład padlinie, wydają bardzo różnorodne głosy, jak już mówię, ornitolodzy tych głosów u kruka wyróżnili około 80. Normalnie słyszymy najczęściej kilka tych podstawowych.
Takich nieprzyjemnych, można powiedzieć, dla ucha. Nie?
No nie, to nie jest nieprzyjemny. Interesujący. Zwłaszcza głośne są, kiedy gdzieś przyleci całe stado albo znajdziemy się w miejscu, gdzie przybywa duża grupa kruków, a takie stada tworzą w miejscach, gdzie jest trochę pokarmu, to są sąsiedztwa wysypisk śmieci i są to w większości właśnie ptaki młodociane, które jeszcze przez pierwsze 3 lata, 4, czasem nawet jeszcze dłużej, nie przystępują do lęgów, żyją w takich grupach młodocianych i wtedy rzeczywiście często je słychać, choć i ptaki, które żyją parami w swoich rewirach, bardzo często się odzywają, także kruk generalnie dla osób, które są zwracają uwagę na ptaki, jest ptakiem, który rzuca się w uszy, że tak powiem, również często, jak i wzrokiem możemy go oglądać. Także daje znać o sobie.
Czy w Polsce jest dużo gatunków tych ptaków?
Tak, historia.
I gdzie teraz możemy spotkać? No, spotykamy na śmietniskach, jak to pan już powiedział.
Teraz kruk występuje, spotykany jest na terenie całego kraju, ale nie zawsze tak było. W latach, w początkach XX wieku kruki były bardzo intensywnie prześladowane, traktowano jako szkodniki łowieckie, były strzelane, chwytane w różnego rodzaju potrzaski, a przede wszystkim były intensywnie trute. Był taki okres, że na zachód od Wisły w latach 40. praktycznie wyginęły. W Europie było podobnie, przetrwały tylko w Alpach, w niektórych miejscach, między innymi tu w Polsce wschodniej. Dzięki ochronie, którą gatunek ten objęto po roku 1935, populacja zaczęła się odbudowywać. Najwięcej i najszybciej miało to miejsce właśnie w Polsce wschodniej, potem zasiedliły kruki Polskę zachodnią i dziś spotykane są w naszym kraju bardzo często, kruk stał się gatunkiem powszechnym. Aktualnie liczebność w naszym kraju ocenia się na przedziale między 26 a 37 tysięcy par. Jest to dużo. Jest to bardzo dużo. Stał się gatunkiem takim średniolicznym. Do tego dochodzi jeszcze nieokreślona bliżej, myślę, że to jest około 30% tej populacji lęgowej, tych osobników właśnie młodocianych, jeszcze nie uczestniczących w lęgach, także o spotkanie z krukiem nie jest trudno. Zwłaszcza, że zamieszkuje nie tylko tereny leśne, tak to pierwotne jego środowisko, w zasadzie lasy różnych typów, zamieszkuje góry, ale od wielu lat kruk wprowadził się też do krajobrazu, na dobre do krajobrazu rolniczego. Wcześniej korzystał tylko jako z krajobrazu rolniczego jako żerowiska. Obecnie także kruki gniazdują w niedużych kompleksach położonych wśród pól. Czasami nawet w takiej odludnej, spokojnej okolicy wystarczy jedno drzewo z porządną, gęstą koroną, gdzie można umieścić duże gniazdo i tam para kruków również gniazduje. Takim ciekawym zjawiskiem jest gniazdowanie tego ptaka od lat 80, początków lat 90. Przeprowadziło wiele kruków, zaczęło gniazdować na słupach linii energetycznych wysokiego napięcia. Okazało się, że to bardzo bezpieczne miejsce, jeśli chodzi o założenie gniazda. I nawet doszło do takich historii, że tu na Mazurach oglądałem w Puszczy Piskiej, jest to największy kompleks leśny Jeziora Mazurskiego, biegnie sobie linia energetyczna, pomimo że niedaleko były wysokie sosny, takie jakie kruki bardzo lubią, to gniazdo zbudowały na linii energetycznej. Także to są także te zmiany, które ptaki zmieniają swoje obyczaje, wykorzystują do swych celów różne nieoczekiwane miejsca. Oczywiście normalnie ptaki te gniazdują na drzewach. U nas to są przede wszystkim sosny. Bardzo lubią takie właśnie skraje starodrzew sosnowych graniczące ze zrębami, ze śródleśnymi łąkami. Lubią daleki widok z gniazda. Są bardzo przywiązane do swoich rewirów. No i takie gniazdo, które co roku jest dobudowywane, powiększane, osiąga czasem ogromne rozmiary. Kiedyś na jednym z słupów energetycznych oglądałem gniazdo, którego wysokość sięgała prawie metr, średnica przypuszczam około 70 centymetrów, także robi się to ogromna budowla.
Jeszcze, panie kierowniku, jeszcze takie pytanie, ponieważ jeśli mamy tak dużo tej populacji kruka w Polsce, to jest to ptak objęty ochroną?
Jeszcze raz, nie usłyszałem ostatniego słowa.
Czy kruk, mówimy tutaj o gatunku wczesnowiosennym, czy jest objęty ochroną w prawie polskim?
Tak.
Dlatego jest ich tak dużo w naszym kraju?
No, to między innymi właśnie ścisła ochrona, którą kruka objęto po roku 1945, sprawiła, że gatunek ten zaczął odbudowywać swoją populację, czy też liczebność. Zasiedlił z powrotem te wszystkie biotopy, które wcześniej opuścił w wyniku prześladowania przez człowieka. Mało tego, wprowadził się też do krajobrazu rolniczego, a także coraz bliżej gniazduje siedlisk człowieka, między innymi także na obrzeżach dużych miast, wykorzystując tu właśnie jako miejsca gniazdowe te linie energetyczne wysokiego napięcia.
A do jakiej grupy należy kruk właśnie drapieżników? Tak, kiedyś mówiliśmy tu o orliku białym.
Nie. Kruk, jak już wspomniałem na samym początku, należy, rodzina krukowatych należy do rzędu wróblowych, czyli jest...
Czyli nie jest drapieżnikiem.
Nie. Pod kątem, ze względów systematycznych oczywiście, jest zaliczany obok szpaka do tego samego rzędu. Najmniejszego myśli królika właśnie w Polsce mamy tą ciekawą historię, że mamy największego na świecie przedstawiciela rzędów wróblowych i najmniejszego, jakim jest myśli królik. To, że należy do wróblowych, to nie znaczy, że nie jest drapieżnikiem. To znaczy, księdzu chodziło o to, że nie jest takim szponiastym. Jak te typowe, klasyczne nasze drapieżniki, które od kilku lat ornitolodzy, żeby nie mieszać ich z sowami, nazywają szponiastymi. Ale kruk w swoim zachowaniu jest również częściowo drapieżnikiem i to bardzo skutecznym. Odżywia się pokarmem bardzo różnorodnym. Między innymi poluje na drobne gryzonie, takie jak norniki, myszy na rżyskach, na polach. Plądruje ptasie gniazda, zjada jaja, pisklęta, ale również zjada bardzo dużo pokarmu roślinnego. Są ziarna kukurydzy, ziarna zbóż. Wielokrotnie oglądałem wypluwki krucze właśnie w sąsiedztwie gniazd. Dorosłe ptaki są ze swoimi gniazdami związane w ciągu całego roku i nawet po okresie lęgowym często przebywają. Tam można znaleźć charakterystyczne wypluwki, więc były bardzo często w nich ziarna kukurydzy, ziarna zbóż, pestki wiśni, śliwek, wiele tego różnorodnego pokarmu. I w okresie zimowym, bardzo ważne, kruk zjada dużo padliny. Właśnie padlina jest jego tutaj głównym pokarmem. Chętnie stąd też kruki odwiedzają wysypiska śmieci, gdzie zjadają różnego rodzaju odpadki i w takich miejscach przebywają duże stada. Kiedyś pamiętam jeszcze jako student w jednym z miasteczek na Pojezierzu Olsztyńskim, tu blisko Olsztyna, w którym funkcjonowała rzeźnia królików. Te odpady były wywożone do takiego miejsca, ono było wtedy jeszcze niezabezpieczone. Tam się gromadziło około 600 nielęgowych kruków. Doszło do tego, że nawet nadleśnictwo musiało zakazać, rzeźnia musiała obudować to wszystko, ponieważ siadające kruki uszkodziły w pewnym stopniu młody drzewostan sosnowy, ponieważ są to ptaki
no nie takie lekkie.
Jeśli takie pan historie mówi, się też trafiają.
Panie Marianie, jeszcze takie pytanie. Mówimy, że to jest gatunek wczesnowiosenny. Dlaczego tak się nazywa ten gatunek?
Tak, tak wspomniałem może bardzo szybko, bo ponieważ wcześniej przystępuje do lęgu. Właśnie teraz, już w styczniu, w początkach lutego, kruki odbywają swoje charakterystyczne loty tokowe, pięknie krążą w taką pogodę słoneczną, jak na przykład dziś, przynajmniej tu w Polsce północno-wschodniej. Następnie poprawiają swoje gniazdo, tam gdzie gniazdo spadło lub w wyniku wycinki lasu gniazdo znikło, trzeba wybudować nowe, znaleźć miejsce. Przystępują do budowy gniazda. Ta budowa gniazda zajmuje krukom około 3 tygodni. Najpierw oczywiście podstawą gniazda są konstrukcje z dość grubych gałęzi. Tym się zajmuje przede wszystkim samiec. Jest ono wyściełane także taką warstwą gliny, czyli jest taka podbudowa, glina zasycha. I następnie jest bardzo... Następnie do pracy przystępuje samica, która się zajmuje tą wyściółką.
Czyli dekoracją, ona musi... jest upiększaniem domu.
Ona musi być zrobiona bardzo solidnie. Kiedyś jak były u nas tutaj owce rozpowszechnione, bardzo często była tam gruba warstwa wyłożona z wełny owczej. Teraz jest to sieć naszych zwierząt kopytnych, leśnych. O to bardzo dba samica, ponieważ kruki przystępują do lęgu w końcu lutego. To trwa, oczywiście to nie jest tam jeden tydzień czy parę dni, ale od końca lutego do połowy marca samica znosi od 4 do 6 niewielkich jaj w stosunku do wielkości ptaka. No i zaczyna je wysiadywać. Trwa to przez około 18-21 dni, tylko na krótko zmienia ją samiec. W tym czasie samiec dokarmia samicę. Wykluwają się młode. Tu też jest pewna różnica, ponieważ jeśli chodzi o bieg tych młodych, ponieważ samica zaczyna wysiadywanie od drugiego jaja, więc jest spora różnica między pierwszym pisklęciem a ostatnim. Ale tam, gdzie ptaki dbają o pisklęta, są one karmione, ta różnica dość szybko znika. I przez pierwsze 2 tygodnie po wykluciu się piskląt, samica dalej przebywa w gnieździe, właśnie je ochrania. Teraz mamy akurat w tym roku prawie nie mamy zimy, ale normalnie o tej porze jest jeszcze często mróz, śnieg, więc ta wyściółka z tej wełny jest bardzo, bardzo ważna. No i oczywiście ogrzewanie samicy, tu opieka też jest ważna. Gdy młode osiągną wiek około 2 tygodni, również samica udaje się na zdobywanie pożywienia i po około 6-7 tygodniach kruki opuszczają gniazdo. Ma to miejsce w Polsce północno-wschodniej w pierwszych dniach maja, czyli mamy taką sytuację, że jeszcze niektóre ptaki nie zdążyły wrócić albo akurat powracają ostatnie nasze ptaki, wilgi, zaganiacze, gąsiorki, a kruki już są w zasadzie po lęgach. Oczywiście to opuszczenie gniazda przez młode nie wiąże się z rozpadem rodziny. Jeszcze przez 2 miesiące rodzice opiekują się swoim potomstwem już na polach, na łąkach. Młode są jeszcze dokarmiane, poznają źródła pokarmu, gdzie się zdobywa źródła pokarmu. Rodzice chronią je też w razie niebezpieczeństwa, a rozpad rodziny następuje w końcu lata, na początku jesieni. Młode bardzo często przesuwają się gdzieś niedaleko, natomiast czasem troszkę dalej, to jest różnie, natomiast rodzice, dorosłe kruki są ptakami osiadłymi, przez cały rok związane są ze swoim rewirem lęgowym i sąsiedztwem gniazda.
A jak długo żyją takie kruki?
O, tutaj to bardzo ciekawe pytanie o krukach. Tu krąży wiele różnych legend. Generalnie, jeśli oczywiście nie ma żadnych nieszczęść, które trafiają się oczywiście ptakom wszędzie w wolnej przyrodzie, trafiają się także nam, ludziom, są różnego rodzaju wypadki. Najstarszy zabrączkowany ptak żył około 20, osiągnął wiek 20 lat i 5 miesięcy. Natomiast w niewoli około 69 lat. Także jest to sędziwy wiek, jak na ptaka oczywiście.
Stąd może dlatego takich dużo jest. Panie Marianie, zaprosimy teraz naszych słuchaczy, ponieważ czas nam bardzo szybko biegnie. Zostało niecałe 10 minut do zakończenia naszej audycji. Ja przypomnę, że można dzwonić do naszego studia i bezpośrednio zadawać pytania naszemu gościowi. Mówimy dzisiaj o kruku, gatunku wczesnowiosennym, a naszym gościem jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600-200 i dla naszych słuchaczy za granicę dwa numery 4856 kierunkowy na polski Toruń i numer telefonu 655-2333 lub 655-2366. I jest już pierwszy telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego program. Witam pana inżyniera Mariana. Józef od Karpacja, diecezja Przemyska. Ja chciałem zapytać pana inżyniera, bo słyszałem taką opinię, że kruk jest najinteligentniejszym ptakiem czy zwierzęciem na ziemi. I sam też zapytać, czy inne ptaki są zbliżone swoją inteligencją do kruka, czy chodzi o zwierzęta, o ssaki. To pytanie właśnie chciałem zapytać i jakby i prosić pana inżyniera o odniesienie do tego pytania.
No tak, dużo mogę potwierdzić, że kruk jest ptakiem niezwykle inteligentnym, co przejawia się między innymi w nauce, przy zdobywaniu nowych, poznawaniu nowych źródeł pokarmu, co przejawia się między innymi wykorzystywaniem i obserwacjami myśliwych, którzy są w lesie i polują na odgłos strzału. Kruki lecą właśnie w to miejsce, gdzie usłyszały strzał, bo kojarzą to z tak zwanymi patrochami, kiedy myśliwy musi wypatroszyć zwierzę. To jeszcze kiedyś było tak, że te patrochy zostawały w lesie, teraz to się troszkę zmienia. I kruki to kojarzyły od razu ze źródłem pokarmu. Mało tego, kruki też obserwują, dokąd zmierzają lisy. Lisy z kolei odwrotnie nasłuchują, skąd dobiegają głosy kruków, bo wiedzą, że dobiegające głosy kruków z jednego miejsca oznacza to, że jest tam jakiś pokarm, padlina, jakieś martwe zwierzę. Również kruki siebie nawzajem informują, jest taki specjalny głos, który informuje, że jest tam właśnie źródło pokarmu. Tu chodzi przede wszystkim o padlinę. Nie jeden myśliwy miał taką historię, że upolowana zwierzyna pozostawiona w lesie, czekała na transport, myśliwy szedł gdzieś do samochodu, czy po samochód, żeby gdzieś bliżej podjechać. Okazało się, że już szynki są wydziobane przez kruki, które wcześniej to zaobserwowały. Takie historie pamiętam jeszcze z czasów licealnych, czyli z lat 70. na Mazurach, gdzie kruków już wtedy było dużo. No, chociażby też ten nowy pomysł gniazdowania coraz bliżej człowieka na liniach energetycznych, na których krukom nie zagrażają ani kuny, ani też specjalnie ludzie. To też jest między innymi przejaw tej inteligencji. Jeśli chodzi o inne gatunki, no to tu są także inne krukowate i niektóre kapugi należą do tych bardzo inteligentnych ptaków. Jest taki gatunek wrony między innymi, która wykorzystuje narzędzie, czyli odpowiednio ostra gałązka, którą wyciąga larwy z takich puchniejących pni drzew. Także no tu krukowate są czołówką. Obok kruka oczywiście do takich bardzo inteligentnych należy też sroka, która gnieździ się w naszym bliskim sąsiedztwie, na osiedlach, miastach, na wsiach, blisko domów. Myślę, że nie jeden z słuchaczy Radia Maryja obserwował, jak to sroki sobie radzą z kotami. Kiedy kot osaczony przy misce z jedzeniem przy klatce schodowej przed blokiem czy w ogrodzie przed domem musi ustąpić, ponieważ jedna ze srok zaczyna ciągnąć go za ogon, druga z przodu i z krukami jest podobnie.
Czyli działają grupami i wiedzą, znają piękną strategię.
Działają w sposób zorganizowany, są bardzo inteligentne. No, z tego powodu też niestety też o nich, opinia o nich nie zawsze jest najlepsza. I zwłaszcza w tych ostojach, gdzie żyją nasze ostatnie buraki, głuszce, cieczewie, tam duży stan kruka może bardzo negatywnie wpłynąć na...
Czyli nie zawsze inteligencja idzie w parze z popularnością.
Tak.
Pani Marianie, mamy jeszcze jeden telefon, przyjmijmy może naszego słuchacza. Halo, słuchamy Radio Maria.
Dzień dobry, kłania się Henryk z Łodzi.
Witamy, panie Henryku.
Proszę pana, jak jest parę tego rodzaju, dlaczego on jest spodobany, jak on jest takim szkodnikiem? Ptaki małe atakuje kuropatwy, zające, widziałem nad tym, miałem taką przyjemność, nieprzyjemność kiedyś zobaczyć na polu, także odgoniłem nawet jednego zajączka małego, uratowałem. Także wydaje mi się, że nie powinno być za dużo tych krukowatych, bo tych sroki, te kruki, to wie pan, no, tak jest moje zdanie, no. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
To nie jest takie proste pytanie. Kruk jest objęty ochroną częściową. Mamy ptaki, które objęte są ochroną całkowitą i jest grupa gatunków objętych ochroną częściową. Do nich między innymi należy kormoran czarny. Nasze krukowate niektóre. I w określonych sytuacjach, kiedy jest zagrożenie dla jakiegoś konkretnego innego gatunku, tutaj władze ochrony przyrody mogą wydać decyzję o jakiejś redukcji, o zmniejszeniu liczebności. Ale jeśli gatunek jest objęty ochroną częściową, to też nie oznacza, że my możemy sobie wejść na drzewo, zrzucić lęk, gniazdo kruka, czy zabić młode. Oczywiście to jest tak, że naruszenie to jest przestępstwo. Jeśli chodzi o zająca, no tutaj jest taki newralgiczny okres, kiedy kruk może mieć wpływ na młode zające. To są właśnie te zające marczaki, które będą za miesiąc, wtedy pokrywa na łąkach, pastwiskach, nie ma jeszcze trawy i wtedy one są najbardziej narażone. Potem badania wykazały, że w kolejnych miesiącach, w maju, kiedy run już jest wysoka, a kruk w zasadzie już nie ma szans na to, by schwytać małego zająca, czy nawet wypatrzeć go w tej wyższej trawie. No to są takie kontrowersyjne rzeczy, no ale żeby właśnie nie dopuścić do tego, co było, gatunek jest objęty ochroną, nie ma jakichś takich szczególnych gatunków innych, poza właśnie może w tych ostojach z kurakami, w niektórych ostojach, gdzie prowadzona jest aktywna ochrona zająca, żeby on miał jakiś decydujący wpływ na liczebność jakiegoś innego konkretnego gatunku. Oczywiście zdarza się, że pojawi się jakiś martwy jeleń, albo resztka po wilkach, albo w wyniku katastrofy drogowej i natychmiast zjawia się duże stado kruków. Wtedy ktoś mówi, no tak, no ile mamy tutaj tych kruków. Ale po kilku dniach, kiedy to źródło pokarmu znika, znikają także z tej okolicy kruki. Tutaj oczywiście mówię o tych ptakach nielęgowych, ponieważ dorosłe kruki, które mają swoje rewiry, bardzo bronią tych rewirów przed sąsiadami, innymi krukami, są tam przez cały rok.
Dziękujemy pięknie, panie Marianie, myślę, że ten temat jest tak bardzo ciekawy i głęboki, że tutaj też telefony nasze pokazują, które nie wszystkich mogliśmy przyjąć na antenę. Także pokazuje, jak bardzo ten temat jest ciekawy. Przypomnę, że mówiliśmy dzisiaj o kruku, gatunku wczesnowiosennym, a naszym gościem jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziękujemy bardzo serdecznie, panie kierowniku.
Dziękuję pięknie.